Luba Elwiro, kochanko mej duszy, złe oko twoje kiedyś się osuszy? Czemuż rzadkie, drogie chwile, które możemy spędzić z sobą, lubisz, roniąc żalów tyle smutną, pokrywać żałobą? Czy już miłość tak słaba jest siła? Że szczęście moje, któreś ty sprawiła, nie może zatrzeć błahego wspomnienia i myśli próżnych nie zmienia?
Alfredzie, kocham cię nad życie, lecz i to wyraz zbyt słaby. Jakieżby życie mogło mieć powaby, gdybym go z tobą nie dzieliła skrycie. Myśl, że stając się miłości nagrodą, uczyniłam szczęście twoje. Więcej jest może, jak zgryzoto słodą, jest, czego nawet wymówić się boję. Ale czyż mogę bez skrytej tęsknoty puszczać w niepamięć obowiązki, cnoty, które za młodu w duszę mi wpoili, którem w nieszczęsnej przypomniała chwili. Nareszcie ciągła obawa.
Świetnie, bardzo dobrze. Jak się czuliście w takiej wersji?
No mi jest w tej wersji lepiej.
A tobie, Sabina?
A mi niekoniecznie.
Tak, dlaczego? Chyba... Opowiedz dlaczego. Rozumiem, że jest to... Proszę, to już mówię trochę do słuchaczy. Proszę zwrócić uwagę, że aktorka mówi, że niekoniecznie. I teraz właśnie najciekawszy jest ten powód, dla którego Sabina twierdzi, że to nie jest jakby w jej RH.
Nie jest moim RH. Mi się wydaje, że dlatego... wiem dlaczego. No,
Bo to nie jest łatwe tak naprawdę szukać emocji w tekście i przekazać to w jakiś sposób w ogóle wiarygodny.
To znaczy tak, czytając drugi raz, tak, przeczytałam to tak, jak to czuję.
Jasne.
A teraz znowuż... musiałam odegrać tutaj...
A właśnie, odegrać, dobrze powiedziane.
Odegrać tak. W taki sposób, w jaki wskazałeś, tak?
Tak, tak. I co? To już trudniej? Czy...
Wydaje mi się, że trudniej.
No tak, oczywiście, pewnie. Zawsze ten taki nałożona intencja, jeszcze raz powiem to, zawsze nałożona intencja jest trudniejsza niż to, co człowiek sam czuje. Ale wiesz, na pewno jest jakaś różnica między nią a tobą. Krótko mówiąc, kiedy patrzycie na aktorów, to na pewno widzicie, że aktor gra coś, że on nie jest sobą. Bardzo często aktorzy bywają sobą, grają jakby własnym głosem, własnym ciałem i grają siebie, ale też bardzo często się zdarza, że jednak grają rolę. To znaczy zastanawiają się, zadają sobie pytanie, dobrze, ale jak ta postać różni się ode mnie? Czym się różni ode mnie? Oczywiście nie znamy całego tekstu, więc na to pytanie nie znamy jeszcze odpowiedzi. Ale gdybyśmy przeczytali całość, to jestem pewien, że od razu byś wiedziała, czym się ta postać Elwiry różni od ciebie prywatnie. Czy ona jest delikatniejsza może? Czy właśnie ma więcej emocji niż ty prywatnie? Czy może, a może jest właśnie dokładnie odzwierciedleniem tego, jak ty postrzegasz emocjonalność takiej kobiety, która jest zakochana. A Piotruś, jak ty się czułeś?
Szczerze mi jest łatwiej, już mówiłem, bo jeżeli ja mam wchodzić w emocje kogoś, kto jest zakochany i ma to być tak liryczne, prawdziwe i mocne, no to słowa są przemyślane. Więc tekst w tym momencie daje mi jakąś wskazówkę. Więc nie jest to coś, co ja potrzebuję hiperekspresją pokazać. Wystarczą mi proste słowa, ale one muszą być świadome, z tego co wiem.
A to jest tam... Dobrze. No dobrze, to była wersja pierwsza. Teraz spróbujmy wersję drugą. Jeszcze raz przypominam, tak, że z klatki, w której byli, tą klatką jest społeczeństwo, które nie pozwala im się ani spotkać, ani uczciwie porozmawiać ze sobą. Znaczy w sensie uczciwie. Porozmawiać o swojej miłości. I nagle znajdują się w sytuacji, gdzie wszyscy sobie poszli. I oni nareszcie mogą rzucić się sobie w ramiona. I ekspresyjnie, to trochę źle to nazywam, ale mimo wszystko już będę tak nazywał, jak nazywam, ekspresyjnie wyrazić to, co do siebie czują. Czyli Romeo i Julia... On jest na dole, a ona jest na balkonie. To jest podobna sytuacja.
Okej. No dobra.
Próbujmy.
Luba Elwiro, kochanko mej duszy, złe oko twoje kiedyś się osuszy. Czemuż rzadkie drogie chwile, które możemy spędzić z sobą, lubisz roniąc żalów tyle smutną przykrywać żałobą? Czy już miłości tak słaba jest siła? Że szczęście moje, któreś ty sprawiła, nie może zatrzeć błahego wspomnienia i myśl próżnych nie zmienia.
Alfredzie, kocham, kocham cię nad życie, lecz i to wyraz zbyt słaby. Jakieżby życie mogło mieć powaby, gdybym go z tobą nie dzieliła skrycie. Myśl, że stając się miłości nagrodą, uczyniłam szczęście twoje. Więcej jest może, jak zgryzo to słodą, jest, czego nawet wymówić się boję. Ale czyż mogę bez skrytej tęsknoty puszczać w niepamięć obowiązki, cnoty, które za młodu w duszę mi wpoili, którem w nieszczęsnej przypomniała chwili, nareszcie ciągła obawa.
Świetnie. No i teraz spróbujmy sobie dokonać podobnego podsumowania. Jak się czuliście w tej wersji?
To teraz ja. Lepiej. Lepiej, bo miałem możliwość zachęcenia tekstem? Zainteresowania tak naprawdę. Więc to, co Grzegorz spróbował na początku nam wyobrazić, przedstawić tą scenę, czyli Romeo i Julia, łatwiej mi to było jakoś się odnieść do tego.
Rozumiem.
Więc od razu tekst był otwarty, szerszy, szybszy, ciekawszy.
Mi się w ogóle wydaje i nasuwa mi się też ekspresja, tak? Jak powiedziałeś. Jak człowiek jest zakochany, no to jest wow, tak? Są fajerwerki i wydaje mi się, że to samo...
Nie pamiętam.
To samo... To samo też wydaje mi się, że było między nimi, tak?
No tak. Dobrze. No to słuchajcie, wypróbowaliśmy dwie wersje. Proszę zwrócić uwagę, zupełnie na żywca wzięliśmy to. Ten tekst. Na tak zwaną, mówiąc kolokwialnie, klatę. Jest ogromna różnica między tym, jak zaczęliście czytać pierwszą wersję, a tymi dwiema wersjami. No mniej więcej tak się pracuje z aktorem. Znaczy bardziej więcej niż mniej. Ale to jeszcze nie koniec tej pracy. Jeszcze sobie dodajmy ostatni element. No bo ja wam nadałem te okoliczności, w jakich to się potencjalnie mogłoby wydarzyć, tak? Albo ten Romeo i Julia, albo sytuacja jakiejś nagłej intymności. Ale spróbujcie jeszcze spojrzeć na swoją rolę i z tych słów wyczytać, wywnioskować, jaka ta wasza postać może być. Z tych słów, które macie tutaj, tylko z tego tekstu, który przeczytaliśmy, czyli z Alfreda słów i z Elwiry słów. Jacy oni są, wnioskując po tym, o czym mówią?
Mi się wydaje, że Elwira ma trochę mieszane uczucia. Kocha nad życie Alfreda, ale jednak odczuwa taki niepokój tego, że zostanie może osądzona, tak? Kiedy wyjdzie na jaw, tak? Ich romans. Gdzieś jej w głowie brzęczy tak, że została wychowana według jakichś zasad. A tutaj nagle jak grom z jasnego nieba spada miłość.
Pięknie powiedziane.
A on jest totalnie beztroski.
Tak. A, myślę. Mówisz, że taki Romeo jednak,
taki, tak? Troszkę tak.
Aha.
On nie za bardzo, wydaje mi się, jest tutaj szczery w tym. Tak.
Czy sugerujesz, że on podrywa tym tekstem?
Ewidentnie.
To też. O, to na przykład ja na to nie wpadłem, czytając ten tekst. Oczywiście ja go czytałem przed jakby spotkaniem z wami, więc troszkę pewnie więcej o nim wiem. Nie wpadłem na to, że on może podrywać. To byłoby bardzo ciekawe, dokonanie takiej próby, gdyby ten tekst był mówiony z perspektywy podrywu.
Tak, on mówi... Jemu... Oczywiście... Coś jakieś ma jakąś agendę, wiadomo jaką, pewnie, zakładam, wszyscy wiedzą, słuchacze też, ale ewidentnie coś próbuje więcej. Czemuż rzadkie drogie chwile, które możemy spędzić z sobą, lubisz roniąc żalów, które smutną przykrywać żałobą? No co tak długo? Co ty się tam ciągle? No o co ci chodzi? Ja to tak słyszę.
Ciekawe. Dobrze, podsumujmy sobie jeszcze to aktorstwo, no bo... Moim zdaniem, jeżeli ktoś wypróbował swoich sił na scenie, to troszkę inaczej, już nawet nie chodzi o to, że ocenia aktorstwo, ale troszkę inaczej inny ma szacunek dla tego aktorstwa. Spróbujcie, Piotr, no ty masz trochę więcej doświadczenia, spróbujcie tak ocenić z własnej perspektywy i przez pryzmat własnych doświadczeń. Jak wy postrzegacie aktorstwo? Ja wiem, że to nie jest łatwe pytanie.
Bardzo ciężkie pytanie.
Ale pytam się bardzo ogólnie, to znaczy to też myślę o tych, którzy słuchają, no mają okazję usłyszeć człowieka, wypowiedź człowieka, który jednak 15 lat spędził na scenie. No tak. Zagrałeś pewnie z ponad, no my w studiu zagraliśmy chyba z 900 spektakli w ciągu 18 tak. lat, więc przypuszczam, że ty 400 zagrałeś na pewno. Samo dziecko dla początkujących zagrałeś 110 razy.
Liczyłeś.
Liczyłem, tak. Razem liczyliśmy. No już możesz tego nie pamiętać, bo to już kilka lat temu było, ale liczyliśmy wspólnie. No w każdym razie masz doświadczenie, więc powiedz przez pryzmat tylu lat pracy, jak ty patrzysz na to aktorstwo?
Na początku było ciekawie. Na początku było chęć zaistnienia, co było dziwne. Tak jak jakiś mały chłopak albo ktoś, kto przychodzi, staje na środku, światło na niego pada i mówią, patrzcie na mnie, no fajnie spójrzcie jest. Na mnie, jaki ja jestem fajny.
Solidaryzuję się z tym, miałem dokładnie tak samo.
Oglądajcie mnie, a teraz zupełnie inaczej.
No właśnie, teraz to opowiedz o tym zupełnie inaczej.
Nie potrzebuję wcale ani poklasku i teraz widzowie pewnie mnie nie lubią, ale ja was nie potrzebuję.
Nie no.
Nie, naprawdę.
Tego nie możesz, Piotr, powiedzieć.
Dobrze, rozumiem.
Ja wiem, o co ci chodzi, ale faktycznie nie potrzebujesz widza w tym sensie, że on nie musi cię uwielbiać.
Już do tego dążę, dlatego już się tłumaczę. Proszę nie skreślać, nie róbcie anuluj. Już, słuchajcie, to nie potrzebuję was. Nie chodzi właśnie, jak Grzegorz mówi, o to, że ja potrzebuję oklaski, ja potrzebuję splendor i chwałę. Nie. Ja potrzebuję, żebyście słuchali. Jak jestem na scenie i przekazuję jakąś rolę, jakąś część siebie albo jakąś postać wskazuję, czy to jest ręka, stopa, która mówi, czy aktor, który się czołga, czy dziecko, które krzyczy, to jest zawsze jest pod tekstem jakaś intencja. I ja bym bardzo chciał, żeby wszyscy słuchali tego, co aktorzy tak naprawdę mówią, a nie wyczytują bądź deklamują.
Chociaż
też... I to siedzi w emocji. To siedzi w emocji.
No więc właśnie, tak. Ale właściwie w Chojnicach, znaczy ja nie tutaj absolutnie nie chwalę tego, co się dzieje w Chojnicach, ale mogę powiedzieć, że energia, z mojej perspektywy, ja oczywiście już bardzo rzadko bywam na scenie, więc ty masz więcej w tej kwestii do powiedzenia, ale energia między widzem a aktorem chyba nie najgorzej to wygląda w Chojnicach.
Świetnych mamy widzów. Oni aż czekają. I czasami to jest tak, że wychodzimy na scenę, cokolwiek zagramy, jest aż hiperreakcja. To też tak, to tak. jest dla niedoświadczonego aktora albo kogoś, kto występuje dopiero, zaczyna, to jest zgubne. Bo taka hiperreakcja może spowodować, że aktor pójdzie za widzem, albo a nie widz za nim. Czytaj.
Będzie się dopasowywał do energii widza.
Będzie
tak. Albo będzie
nadgrywał.
Tak.
Nadgrywał, próbował, oszukiwał i nawet nie słuchał tego, co reżyser, który jest okiem z zewnątrz, mu podpowiada bądź ustawiał jakoś cały spektakl. No i wtedy spektakl dla aktora i dla widza jest super. Czytaj, on się świetnie wtedy czuje. Taki młody aktor. On mówi, jak ja świetnie zagrałem. Cokolwiek powiedziałem, oni tak reagowali, a to nieprawda.
Tak,
to... Z boku, jak ktoś ogląda bądź słucha, albo jest wprawiony, to słyszy bardzo duży zgrzyt, nie ma płynności, ani nie ma tej informacji, która powinna być.
Tak, właśnie największy problem jest chyba ta informacyjność. To może dla słuchających tego podcastu to może być dosyć duże zaskoczenie, co powiedziałeś. Bo,
co za mądrości ten człowiek.
Bo dosyć dojrzale określiłeś to.
Przepraszam.
A też przecież jesteś amatorem, nie masz wykształcenia
nie.
aktorskiego. A mimo wszystko no, myślę, że nie jeden zawodowy aktor by się z tobą zgodził. Ale zanim o zgodę zawodowego aktora zapytam kiedyś, czy to jest prawda, chociaż też nie oszukujmy się, jak powiedziała Sabina, nie czarujmy się, to jest prawda. Sabino, jak ty, zanim zapytam się o twoje zdanie na temat aktorstwa, która przecież nie wiem, ile występowałaś na scenie, możesz to dookreślić, ale na pewno nie tyle, ile Piotr. Więc najpierw pozwól, że zapytam cię, co sądzisz o tym, co Piotr powiedział?
Teraz w ogóle powiem tak, że ja w ogóle powinnam pierwsza odpowiedzieć na to pytanie, bo teraz jestem wręcz onieśmielona.
Rozumiem, tutaj. Rozumiem, tak. Ale nie zupełnie niepotrzebnie.
To, zupełnie niepotrzebnie.
Zupełnie niepotrzebnie. Mówimy po prostu o różnym... No mówię, Piotr ciągle jest na scenie, więc no tutaj trudno nie wymagać od niego, żeby miał jakieś wyrobione zdanie na ten temat. Więc powiedz, co ty myślisz.
To znaczy tak, aktorstwo wydaje mi się, że jest wspaniałą okazją do tego, żeby okazywać, przelewać swoje emocje, otwierać się i po prostu otwierać całą siebie na scenie.
A czy tobie by to odpowiadało? Czy chciałabyś grać regularnie na scenie?
To znaczy tak, teatr do mnie bardzo przemawia i nie ukrywam, że o teatrze jako mała dziewczynka marzyłam.
A dlaczego? Zapytam onieśmielająco.
Dlatego, że tak jak już powiedziałam na początku nagrywania naszego podcastu, uważam, że aktorstwo ma się we krwi. Może nie aktorstwo, ale właśnie chęć otwarcia siebie właśnie przez dialogi, przez wcielanie się w różne postacie, tak?
Mhm. Ja mogę coś dodać do tego. Nauczyciele nazywają coś takiego jak powołanie, mają coś takiego jak powołanie, aktorzy też. Tak jak ty mówisz, że ja zawsze chcę być na scenie i tak dalej, to po prostu czujesz. Więc ewidentnie tobie się to podoba, ciągnie cię do tego i dobrze się w tym czujesz. I tak jak inni mają zupełną przeciwieństwo do tego, żeby w ogóle stanąć w świetle i cokolwiek powiedzieć, tak zakładam, ty masz masz powołanie po prostu ku temu.
Ja powiem jeszcze trochę z własnego doświadczenia. Ja też 12 lat grałem właściwie w zawodowym, mogę powiedzieć, teatrze, bo repertuarowym w Sopocie. To mogę powiedzieć, że taką najczęstszym komentarzem, który mówiono do mnie, kiedy grałem monodram, to jak pan się nauczył tyle tekstu?
Aha, to jest piękne. O!
I to mnie zawsze zastanawiało, że ze wszystkich aspektów aktorstwa, bo moim zdaniem aktorstwo to jest to, o czym powiedziała Sabina, czyli to jest przelewanie emocji generalnie własnych, bo to jest moje ciało, to są moje myśli, to jest moja konstrukcja gdzieś tam psychiczna, którą ja przelewam gdzieś tam w postaci. I zawsze mnie to zaskakiwało, że zamiast rozmawiać o tym, co jest istotą teatru, między innymi po to nagrywamy te podcasty, żeby trochę uświadomić, nie wyedukować, tak? To nie ma funkcji edukacyjnej. Natomiast, żeby trochę pobudzić świadomość mieszkańców gminy Chojnice i żeby byli jeszcze bardziej krytyczni w stosunku do tego, co oglądają i jak wygląda to aktorstwo od środka, dlatego też robimy takie próby czytane. A jednak zamiast rozmawiać o istocie, to bardzo często właśnie są takie pytania, jak pan się nauczył tyle tekstu?
Tak.
A dla mnie, nie wiem jak dla ciebie Piotr, tekst to jest jakby, no ponieważ jest to powtarzane ciągle i też ciało nasze
pamięta
ten tekst. Kiedy mówię ciało pamięta, to dla słuchającego pewnie jest to nieczytelne, natomiast no proszę sobie wyobrazić, drodzy słuchacze, że wykonuję gest, chociażby krok do przodu. No to i teraz mamy taką emocję, która się nazywa strach. To proszę spróbować wykonać ten krok do przodu w tej emocji, w strachu. Gwarantuję Państwu, że jest to trudne. Dużo łatwiej byłoby uzyskać tę emocję, wykonując krok do tyłu. I wtedy łatwiej jest uzyskać emocję strach. To jest jakby zapisane w naszych ciałach. I tak się mniej więcej zapisuje sytuację teatralną, poprzez różnego rodzaju konfiguracje w ciele. Dlatego tekst nie jest taki trudny dla mnie do zapamiętania.
A ja się do tego odniosę i zgodzę. Dla mnie podobnie mam. W Dziecku dla początkujących mamy taką fajną scenę, w której aktor ma usiąść, ale nie siada. I z tego gestu, ja teraz tak siedzę, ale gdybym trochę wstał i tak, i już w tym momencie mam tekst. Jak to wygląda? A ja nie daj Boże, jak zjawią się osobiście. No czy oni zupełnie nie kojarzą, że my mamy dziecko? Jak przyjdą po 20? No to go rozbudzą. Jak przyjdą później, no to tylko myślimy najgorsze rzeczy o takim braku taktu. Rozsiadają się na naszych ławkach i myślą, czy może też powinniśmy pójść do kina i koniecznie też musimy to zobaczyć. I teraz to nie było przygotowane. To jest, tak, to jest pamięć ciała. Gest i emocja powoduje, że my zapamiętujemy tekst. Te próby, to powtarzalność tylko nam pozwala, pomaga.
Ja się najczęściej na koniec podcastu pytam, czy chcielibyście dalej chodzić do teatru, ale w sytuacji naszej, mówię no jednak mimo wszystko ze sceną obytych ludzi, zapytam się was, co chcielibyście zagrać?
Ja osobiście? Monodram. Monodram wreszcie i taką postać, która jest zupełnie bipolarna, tak można powiedzieć, wielopoziomowa, nie płaska, czyli nie pan listonosz, bądź sprzedawca, bądź jakiś prawnik, nie, tylko osoba, która tak naprawdę sama nie wie, kim jest.
Ciekawe.
Więc dla mnie ta postać byłaby na tyle aktorsko zmuszająca, że sam w sobie musiałbym odkryć nowe pomysły, nowe sposoby przekazywania tekstem, gestu, ciałem, to, co chciałbym przekazać widzom, aby zrozumieli. Czyli to nie jest To mnie już teraz interesuje. Nie łatwa komedia, nie śmieszny tekst, nie łatwo i pięknie zaśpiewany utwór, który wzrusza. Nic z tych rzeczy. Bardziej interesuje mnie to, abym ja sam siebie mógł doświadczyć. I w tym momencie wydaje mi się, że każdy, kto ogląda zmagania aktora na scenie, w tym momencie odczuwa dokładnie to, co aktor. Więc jak ja się zmęczę, to oni też się zmęczą. No, naprawdę.
Sabino.
Znowu miało być odwrotnie.
Najpierw... No dzięki. Tak. Proszę, dokładnie miało być odwrotnie.
Co byś zagrała najchętniej w teatrze?
Nie umiem sprecyzować teraz odpowiedzi, co ja bym zagrała. Na pewno chciałabym wyjść i zagrać to, co bym zagrała, po prostu całą sobą.
Ale chciałabyś tak, wiesz, no bo tak jak mówiłem, są dwie metody. No albo czerpiemy z siebie i z własnych doświadczeń, z własnych emocji, ale też jest drugi sposób. No można sobie zbudować taką bardzo zewnętrzną postać, która z tobą nie ma nic wspólnego. Co ci bardziej odpowiada? Prywatnie, jeżeli chodzi o preferencje.
Prywatnie bardziej mi odpowiada pierwsza postać.
A dlaczego?
Dlatego, że utożsamiałaby się ze mną.
Rozumiem, czyli łatwiej byłoby ją zagrać dla ciebie.
Byłoby na pewno łatwiej, ale nie tyle, że łatwiej, ale myślę, że byłaby ta postać lepiej odebrana przez widzów.
Rozumiem, tak, czyli autentyczniejsza.
Dokładnie.
Kochani, tego wam w takim razie życzę. Bardzo dziękuję za arcyciekawą rozmowę. Mam nadzieję, że słuchacze też będą ucieszeni tą rozmową. I bardzo jestem ciekaw, już na koniec, drodzy słuchacze, która wersja czytana przez naszych aktorów wam się bardziej podobała. Dziękujemy, dziękuję wam bardzo i do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo.